Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A na koniec tygodnia moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Bieńkowski, starosta Przasnyski. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
Panie starosto, jaskółki doniosły nam, iż zmienia pan pracę. I z fotela starosty przesiada się pan na fotel kierowcy karetki. Proszę powiedzieć nam o tym wspaniałym zakupie, który dotarł do Przasnysza.
Ja lubię czasami takie nietypowe wyzwania, a że lubię jeździć samochodem, kierować w zasadzie samochodem, to tą karetkę, którą kupiliśmy jako powiat przasnyski, też musiałem przetestować i usiąść za kółko kierownicy. Wspaniała sprawa. Nasz szpital otrzymał kolejną karetkę, tym razem właśnie z powiatu przasnyskiego, którą zakupiliśmy dzięki wsparciu dwóch fundacji, Fundacji Orlen i Fundacji PKO-BP. I to wsparcie pozwoliło nam na zakup za niecałą 1/4 ceny. Zapłaciliśmy właśnie, chociaż teraz ten sprzęt ciężko zdobyć, jest to drogi zakup, bo to około 400 tysięcy bez jakiegoś dodatkowego wyposażenia taka karetka kosztuje, więc udało się to naszemu powiatowi i szpital ma już przekazaną tą karetkę.
Która to już nowa?
To już chyba czwarta. Najbardziej, pani redaktor, to cieszę się z tego, że właśnie w tej kadencji odbudowujemy ten tabor naszych karetek w szpitalu. Pamiętam jeszcze przed objęciem funkcji, jak szpital zmagał się z dużymi kłopotami, miał stare karetki i w pewnym momencie było tak, że te trzy karetki, które były na stanie szpitala, wszystkie były popsute i nie było jak wyruszyć do potrzebujących w nagłych przypadkach. Wtedy też Meditrans już zrezygnował z podwykonawstwa naszego szpitala powiatowego i od tamtej pory już szpital nie ma tego podwykonawstwa. Moją ambicją było, żeby te karetki jednak pojawiły się w szpitalu.
Własne,
nie wynajmowane, bo to też jest oszczędność, jak mamy własne karetki. I to są nowe sprzęty, niezawodne. To jest najważniejsze w tym przypadku, gdy jedziemy już nie za kierownicą, tylko z tyłu, jako pacjenci tych karetek, to człowiek nie ma wtedy ochoty na myślenie o czymś innym, jak tylko, żeby jak najszybciej mi pomogli, prawda? A tutaj jeszcze jakby się zepsuła taka karetka, to już w ogóle tragedia.
Czy została już wyposażona ta karetka?
Tak, mieliśmy sporo sprzętu właśnie z tych karetek, które były jakby niesprawne, tak? Bo to nie jest tak, że każdy, jak już silnik się zepsuje w karetce czy podwozie, to znaczy, że cały sprzęt w karetce jest do niczego. Mieliśmy sporo sprawnego sprzętu, dobrego. Zresztą uaktualniane cały czas to było, więc mamy go zapewniony w karetce. Stąd też planowaliśmy zakup takiej ubogo wyposażonej, bo wiedzieliśmy, że mamy do niej sprzęt i wyposażenie. Cieszę się, że ten tabor się wzmocnił. Dbamy teraz o kolejne rzeczy, bo ten nasz szpital ma służyć mieszkańcom. Co prawda nie zawsze idą za tym pieniądze, prawda, z NFZ-u, ale staramy się, żeby jak najwięcej tych usług dla naszych mieszkańców medycznych było dostarczanych i dzięki temu szpital się rozwijał, a nasi mieszkańcy byli zadowoleni. Bo to z całego regionu.
Tak, a tak wracając do mojego żartu, trudno się prowadzi taki ambulans?
Fajnie wysoko się siedzi. Ja lubię różnymi samochodami się przejechać, więc tutaj było naprawdę, większy trochę gabarytowo, chociaż takimi też jeździłem busami różnymi. Mój rodzinny samochód, powiem pani redaktor, jest niewiele mniejszy, bo ja mam wieloosobową rodzinę, więc siedmioosobowy samochód, spory, taki mini autobusik, więc dla mnie to nie jest jakaś tam wielka przesiadka, natomiast fajnie się jeździ zupełnie innym takim pojazdem, uprzywilejowanym.
Panie starosto, to przejdźmy w takim razie do innych zagadnień. Jednym z ważniejszych na dzisiaj jest sprawa dróg wojewódzkich, które miały być wykonane na terenie powiatu przasnyskiego. Powiat przasnyski, jak wiemy, był zmuszony odstąpić od umowy z wykonawcą. Mowa o tym była między innymi na konferencji prasowej z udziałem marszałka Mazowsza w ubiegłym tygodniu w Ciechanowie, który potwierdził oczywiście te kłopoty. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest teraz sprawa?
Zmuszeni byliśmy odstąpić od umowy z wykonawcą, ponieważ wykonawca nie wchodził na roboty budowlane. Nie szło to na tyle szybko naprzód, żeby liczyć, że to się w 2023 roku zakończy, realizacja tych dróg. A z kolei musimy dbać o interes powiatu, o finanse powiatu. Jest to ogromny projekt, który ponad 130 milionów, to jest więcej niż zwyczajne wydatki bieżące powiatu, więc może wykoleić powiat, jeśli będzie coś nie tak. Musieliśmy działać z rozwagą i ostrożnie, jednocześnie dość wcześnie, żeby próbować zaradzić temu problemowi jeszcze w tej perspektywie unijnej, bo mamy środki unijne na realizację tych dwóch dróg. Chcemy jak najwięcej z nich skonsumować jeszcze w tej perspektywie. Dlatego też podjęliśmy mediację z tą firmą, bo firma oczywiście się nie zgadza z tym odstąpieniem naszym od umowy. Tak to jest, że konflikt jest przeważnie, jak się zrywa tą umowę. No i zobaczymy, czy jeszcze będzie możliwość realizacji czegoś w tym zakresie, w tej perspektywie unijnej, czy już po prostu się rozstaniemy całkowicie. Najważniejsze, że mamy projekty zrobione i sporo decyzji już na budowę kilku odcinków tych tras. To też jest droga przez mękę. Projektowanie i zdobywanie tych wszystkich uzgodnień. To jest, nie powiem, że to jest łatwy
ale
proces.
Ale podkreślał pan, że nie boi się tych wyzwań związanych z przygotowaniem inwestycji. Nikt tylko nie przewidział tego, jak zachowa się firma wykonawcza.
No tak, różne firmy się zdarzają.
Ta sama firma konfliktuje się z powiatem ciechanowskim też.
No i z miastem Ostrołęko i z różnymi, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która też wypowiedziała im umowę. No mamy tak w przepisach, że wygrywa najtańsza oferta. Najtańsza oferta firmy, która może przystąpić teoretycznie do przetargu. I czasami zdarza się tak, że ta firma no, później nie realizuje w pełni tego, do czego się zobowiązała. Przy innych naszych inwestycjach, również drogowych, również dużych, wszystko idzie dobrze. Ci wykonawcy wywiązują się z tego, do czego się zobowiązali w umowach. No a tutaj było niestety no, spore opóźnienie, które przyprawiało brak snu nas wszystkich i no bo my chcemy to zrobić dla mieszkańców, którzy oczekują zresztą, że ta droga wojewódzka jedna i druga.
Mława, Przasnysz-Ostrołęka i Chorzele-Myszyniec, bardzo ważne trasy.
Że one będą w dobrym stanie, te drogi.
Panie starosto, czy samorządy mogą się bronić przed takimi firmami? Bo widzimy, że to nie jest wpadka tylko na terenie powiatu przasnyskiego, ale tutaj wręcz na Mazowszu.
Wiele samorządów się próbuje bronić przed takimi firmami. Często te firmy składają sprawy później do sądu i wygrywają nieraz. I znowu jest problem finansowy dla samorządu. Nie jest to prosty proces, bardzo skomplikowany prawnie. No i powiem tak, trochę się stąpa jak po lodzie. W takich dużych inwestycjach tym bardziej człowiek się stresuje, czy to się uda. Kto, jaki sędzia na to później spojrzy, jak to oceni, bo to się i w tym międzyczasie zmieniły się przepisy prawa zamówień publicznych, są jeszcze dyrektywy unijne, które wskazują na różne rozwiązania. To wszystko prawnicy analizują i też nie mają do końca pewności, czy dobrze robią. Wzięliśmy najlepsze kancelarie prawnicze takich autorytetów, którzy i pracują na Uniwersytecie Warszawskim i w Prokuraturii Generalnej, żeby tutaj próbowali znaleźć rozwiązania w tych trudnych sytuacjach. Podpowiadają nam i mam nadzieję właśnie, że taką ścieżkę wskażą, która jest bezpieczna dla samorządu i możliwa do realizacji.
A taka zwykła umowa nie wystarczy? Ktoś się zobowiązał, nie wykonał, zrywamy umowę.
No my tak zrobiliśmy, tak? Ale to jest kwestia teraz tego, że będzie to ktoś oceniał, jakiś sąd i tak dalej. Te wszystkie uwarunkowania prawne będą badane. W międzyczasie się zmieniały przepisy, każdy się powołuje na swoje racje. Sąd, gdy nie ma jakichś autorytetów, które prawniczo rozważą to dobrze, no to też troszkę błądzi jak my nieraz we mgle. Więc to są bardzo takie i długotrwałe procesy i skomplikowane.
Nie boi się pan utraty tych środków unijnych?
Na pewno to była pierwsza właśnie obawa związana z tą realizacją tych inwestycji. Dlatego mocno kibicowaliśmy i pomagaliśmy tej firmie, żeby szła do przodu, żeby te projekty szły do przodu, żeby te uzgodnienia z różnymi instytucjami też nabierały tempa. Bo my kibicowaliśmy tej firmie, żeby jak najwięcej zrobiła. Tak, no ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop, jeżeli te sprawy nie idą do przodu. No. Nie wszystko możemy robić sami za firmę.
To kiedy samorząd powiatu zdecyduje, że zrywa współpracę ostatecznie z tą firmą?
Myślę, że to jest kwestia, znaczy my zerwaliśmy ostatecznie. Próbujemy jeszcze ewentualnie rozmawiać i być może coś wydobyć z tej firmy, że uda się zrealizować cokolwiek, ale...
Ale czy warto?
Ale tak, czy warto, czy... Ale to jest jedyna szansa ewentualnie do konsumpcji tych środków unijnych dla nas, dla samorządu. Bo nowego przetargu i rozstrzygnięcia też nie zdołamy zrobić, tym bardziej jak ta firma, która została odsunięta, by nam w jakiś sposób chciała przeszkodzić. Czyli wrogo by była nastawiona do nas, a jest takie prawdopodobieństwo, tak, że ktoś po złości coś będzie się odwoływał. Więc w 2023 roku by tego nie można było skonsumować, tych środków unijnych, więc tak naprawdę to jest jedyna ewentualność przed nami. Jeżeli ona się nie uda w ciągu tam tygodnia, dwóch, trzech, no to niestety trzeba będzie zakończyć na tym projekcie, czyli na samym projektowaniu tych dwóch dróg, ten etap w tej perspektywie unijnej.
Będziemy się sprawie przyglądać, bo okazuje się, że ten problem związany z firmą się rozkręca, mówiąc kolokwialnie, a więc będziemy obserwować rozwój sytuacji. Panie starosto, ale są też dobre wiadomości. Rada Powiatu Przasnyskiego uchwaliła ogromny budżet na inwestycje. Proszę nam powiedzieć, jakie zadania są planowane do wykonania?
Ogromny, ponieważ mamy oprócz swoich zadań typu budowa środowiskowego domu samopomocy, budowa dróg powiatowych, kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych, przebudowa sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu, to mamy właśnie oprócz tego te drogi wojewódzkie wpisane w nasz budżet. Jeżeli wszystko się dobrze potoczy, to również skonsumujemy część z tych właśnie zapisów, a być może wszystkie. Jeżeli nie uda się z tą firmą, no to niestety ten budżet nie zostanie w takim stopniu zrealizowany, szczególnie ta część właśnie inwestycyjna. Wszystkie siły na pokładzie są skierowane właśnie w tą stronę, żeby ten budżet zrealizować.
No dobrze, to pomijając już te drogi, o których wspomnieliśmy, to jakie zadania tutaj powiat przasnyski stawia sobie jako takie priorytetowe do realizacji?
Oprócz inwestycji takich mniejszych, jeśli chodzi o szpital nasz powiatowy, czyli to jest zakup sprzętu, czy jak ostatnio mieliśmy karetkę, to są takie mniejsze może wydatki. Natomiast z takich większych to mamy stulecie Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu i tutaj sala gimnastyczna, która ma już swoje lata, no miała tutaj cieknący dach, ma w zasadzie. My od początku kadencji staraliśmy się zmienić ten fakt i trochę naprawialiśmy, ale to trzeba przebudować trochę ten dach i ma zniszczony całkowicie parkiet na tej sali gimnastycznej, a ćwiczą tam codziennie dzieci, młodzież właśnie z naszego powiatu, z naszej szkoły. To chcemy przebudować w tym roku. Zdobyliśmy środki na to i tu niecały milion złotych to będzie kosztowało, a z firmą z Mławy, już z wykonawcą podpisaliśmy umowę i w czasie takim już cieplejszym, gdzie dzieci będą mogły korzystać nie z, właśnie z sali gimnastycznej, tylko na dworze, będzie mogła firma realizować tę przebudowę. Druga sprawa to środowiskowy dom samopomocy. Moje takie ciche marzenie, które pojawiło się na początku kadencji, że damy radę to zrobić. Później były różne problemy z tym związane. To chodzi o pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub chorymi psychicznie, które potrzebują takiego miejsca, żeby w ciągu dnia zająć się tymi osobami, nauczyć je nowych rzeczy, czy takiego zwykłego życia. I tutaj te mamy, które się ze mną spotykały na początku kadencji, one nawet nie wiedzą, że to jest ich dzieło, tak? Bo to zakiełkowało też w moim umyśle i w moim sercu, żeby pchać ten temat do przodu. Udało się zdobyć na to w końcu finansowanie. Najpierw zrobiliśmy też projekt. I teraz już jest to realizowane, myślę, że w 2023 roku, tak? Firma, która to buduje, zapewnia, że być może nawet w tym roku się wyrobi z tą budową i zostanie całość zrealizowana, chociaż jest to zaplanowane do 2024 roku i tak mamy umowę podpisaną. Natomiast prace naprawdę idą intensywnie do przodu. Ten budżet właśnie zawiera tą wielką inwestycję. To jest ponad 11 milionów 300 tysięcy złotych. Kolejne inwestycje to są drogi powiatowe. I tutaj dwie takie drogi powiatowe, na które też zdobyliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu, ponad 13 milionów złotych, ale całość kosztuje ponad 23 miliony złotych, czyli 10 milionów środków własnych. To są drogi z Przasnysza w kierunku Baranowa i Schorzel do Jednorożca. Chcemy przebudować tak te drogi, żeby miały bezpieczne pobocza, czyli ścieżki pieszo-rowerowe, szerokie pobocza, gdzie może pieszy swobodnie przejść, nie narażając się na potrącenie przez jakiś pojazd, gdzie może rowerzysta spokojnie przejechać. I stworzymy taką pętlę wokół jakby powiatu, że każdy z nas będzie mógł wsiąść na rower i objechać z Przasnysza w kierunku Jednorożca, Chorzel i z powrotem wrócić do Przasnysza przez ciekawe miejsca i właśnie w bezpieczny sposób, czyli na takim poboczu, gdzie nikt go nie potrąci. Wiadomo, że trzeba mieć oznaczenia, kamizelki i tak dalej, ale najważniejsze to jest te miejsce na drodze, żeby czuć się bezpiecznie. Te wielkie inwestycje za ponad 23 miliony złotych dadzą taki efekt właśnie tej pętli wokół powiatu i to jest największy nasz wydatek inwestycyjny w tym roku.
Myślę, że do tych inwestycji będziemy wracali oczywiście w kolejnych naszych spotkaniach. Panie starosto, nasila się ptasia grypa również na Mazowszu. Czy sztab kryzysowy już podjął działania? Czy jest taka potrzeba w ogóle w powiecie
Przasnyskim? Spotkaliśmy się, właśnie zwołałem taki sztab, można powiedzieć szkoleniowy, bo zaprosiłem też, taką inicjatywą wyszedł powiatowy lekarz weterynarii i tutaj panią doktor poprosiliśmy o spotkanie, zaprosiliśmy rolników i wójta z gminy Krasne. Ta gmina ma najwięcej właśnie rozwiniętej takiej infrastruktury związanej z kurnikami. Spotkanie, gdzie przeszkoliliśmy, zwróciliśmy uwagę na to, co jest ważne, gdy się pojawi ta ptasia grypa. Zresztą już podobne sytuacje mieliśmy, ale trzeba zawsze, jak to mówią, chuchać i dmuchać na zimne, żeby w razie pojawienia się tej sytuacji kryzysowej wiedzieć, jak działać. Myślę, że zawsze są niezbędne takie spotkania kryzysowe, jak to się mówi, zanim jeszcze kryzys wystąpi, bo wtedy już mentalnie się przygotowujemy, co zrobić w razie pojawienia się problemów.
No myślę, że po sytuacji sprzed 2 lat, kiedy no totalna zapaść tutaj nastąpiła w hodowli drobiu, no to tutaj i producenci, i służby, i samorządy chyba odrobiły lekcje i teraz dbają i chuchają, jak pan starosta zaznaczył.
Tak jest, tak trzeba robić.
Panie starosto, kiedy rozmawialiśmy ostatni raz tutaj w studiu, to był pan zmartwiony, że powiat przasnyski nie otrzymał dofinansowania na uruchomienie połączeń autobusowych, ale to się zmieniło w ostatnich dniach. Proszę powiedzieć, jak bardzo rozwiązuje to problem powiatów w zorganizowaniu tych połączeń?
Faktycznie zmieniło się, ponieważ za chwilę po nowym roku dostaliśmy informację, że nasz wniosek uzyskał dofinansowanie. 6 linii autobusowych, które uruchomiliśmy i to w miejscach takich, gdzie nie było komercyjnych linii autobusowych, będziemy mogli kontynuować te przewozy z dopłatą właśnie rządową, dopłatą samorządu, ale ta dopłata samorządu jest naprawdę niewielka, symboliczna. Dzięki temu właśnie dofinansowaniu rządowemu możemy te linie kontynuować, a no, te linie zgłaszali się też mieszkańcy. To znaczy najpierw my je uruchomiliśmy, jak to się mówi, na czuja, czyli tak, gdzie nam się wydawało. Później sprawdzaliśmy, jak mieszkańcy z nich korzystają, gdzie zgłaszają swoje problemy, bo byliśmy takim samorządem jednym z pierwszych w Polsce, które uruchomiły te linie, weszły w ten program. Dlatego tak na początku po prostu zgłosiliśmy, żeby z każdej gminy można było dojechać do stolicy powiatu. I teraz coraz bardziej udoskonalamy te linie, to znaczy tam, gdzie mieszkańcy zgłaszają realne potrzeby, tam, gdzie ktoś chce dojeżdżać właśnie do szkoły i jest kilka takich osób. A tam, gdzie autobusy wożą powietrze, jak to się mówi, no to zamykamy te linie i próbujemy szukać innych rozwiązań. Z każdej gminy powiatu przasnyskiego można teraz swobodnie dojechać do Przasnysza i powrócić do siebie do domu, załatwiając wszystkie sprawy w powiecie, w stolicy powiatu.
No, samorządy doceniły chyba ten program i bardzo chętnie korzystają. Także dla mieszkańców to dobra wiadomość. Panie starosto, jakim powodzeniem cieszy się budżet obywatelski powiatu przasnyskiego? Bo mam wrażenie, że zaczyna się rozkręcać już.
Tak, no na początku było nie tak różowo i fajnie. Powiaty nigdy nie miały takich budżetów obywatelskich. My też nie mieliśmy. I wprowadziliśmy go przy krytyce niektórych radnych, że po co coś takiego uruchamiać. Niewielkie środki na początku uruchomiliśmy, bo 150 tysięcy rocznie, po to, żeby sprawdzić, jak to działa, czy mieszkańcy będą zgłaszali jakieś projekty, czy będą się angażowali w te głosowania. I pierwszy rok był faktycznie taki mizerny, bo jeden projekt tylko zrealizowaliśmy w ramach budżetu obywatelskiego. To chyba była Psia Polana, jeśli dobrze pamiętam.
No, której ale, zazdroszczą ościenne
ale
miasta.
Ale teraz właśnie wszyscy zazdroszczą tego, bo to są oddolne inicjatywy. Czyli mieszkańcy sami wiedzą, że coś takiego by się przyjęło, coś takiego byłoby fajne i zgłaszają to i później głosują na to. Ta Psia Polana, że tak powiem, nam reklamowała ten budżet obywatelski. I teraz kolejni mieszkańcy w kolejnych edycjach już zgłaszali zawsze już ponad miarę tych pomysłów i wtedy jest rywalizacja na głosy, tak? Czyli angażujemy społecznie naszych mieszkańców, co nas bardzo cieszy, bo to też jest edukacja. My sami powinniśmy brać odpowiedzialność za to, co się dzieje. Na tym polega demokracja, żebyśmy się interesowali tym, co robi samorząd czy rząd, zgłaszali swoje postulaty, głosowali. I tutaj się to udało. W tej edycji zwiększyliśmy budżet do 250 tysięcy na 2023 rok i tych projektów będzie można zrealizować jeszcze więcej. A ostatnie z 2022 roku, to w grudniu zamknęliśmy takim projektem bardziej kulturalno-oświatowym, tak go nazwę, czyli promocja pogranicza naszego, bo kiedyś granica polsko-niemiecka czy polsko-pruska właśnie biegła w powiecie przasnyskim na północnych krańcach naszego powiatu i tam stowarzyszenie lokalne chciało przypomnieć tą naszą pograniczną historię i w formie komiksu takiej atrakcyjnej dla młodzieży, dla dzieci w formie ją przybliżyć i to też w ramach budżetu obywatelskiego się stało, ale są też inne, budowa parkingów czy ławeczek, czy zielonych miejsc wokół szkół.
Wszystko potrzebne.
Tak, bardzo ciekawe.
Panie starosto, to jak tam lodowisko się sprawdza? Czy przy takich temperaturach ono się utrzymuje?
Gdyby było odkryte, to kto wie, czy to by się utrzymało, bo co chwilę mamy plus, minus, ale sporo w styczniu było tych dni na plusie, więc bardzo ciężko by było utrzymać to lodowisko pewnie tak w dobrej kondycji. Natomiast mam lodowisko kryte, jedno z niewielu w regionie. Przyjeżdżają do nas mieszkańcy, nie tylko z Przasnysza przychodzą, ale z całego powiatu i z regionu. I wspaniale tam realizuję te pasje związane ze sportami zimowymi. W tym okresie letnim te zamiłowanie do sportów zimowych zanika trochę. To widzieliśmy to i w tamtym roku, że jest mniej popularne w czasie takich ciepłych miesięcy są te sporty zimowe. Bardziej o łyżwach myślą mieszkańcy, gdy jest troszkę zimniej albo gdy zbliża się zima, niż później, gdy się robi wiosna. No ale to jest obiekt wielofunkcyjny, więc może pełnić funkcję hali sportowej i taką funkcję też pełni w okresie wiosenno-wakacyjno-jesiennym i pewnie do niej też powrócimy po zakończeniu tego okresu sezonu zimowego. Sprawdza się to moim zdaniem bardzo dobrze. Drużyna hokejowa prężnie działa. Młodzi ludzie też zapisują się na zajęcia nauki gry w hokeja. Także mamy takie aktywne różne stowarzyszenia, które sportowo chcą się rozwijać na tym obiekcie.
Nie boi się pan rachunku, który przyjdzie po zakończeniu używania lodowiska?
No, Bogu dzięki, weszły te różne tarcze, które nas chronią. My zaryzykowaliśmy, chcieliśmy zaryzykować i jako jedyni wyszliśmy z tego założenia, że skoro inni nie otwierają lodowiska, my otworzymy jako jedni z nielicznych, to też przyciągniemy dzięki temu mieszkańców z całej okolicy i tak się stało. A jeżeli będzie można skorzystać z tych obniżek cen prądu, to my bardzo chętnie z nich skorzystamy. Myślę, że nie będzie tak źle z tym wszystkim.
Kiedy basen ruszy, proszę powiedzieć?
Basen ruszy, jak tylko będzie troszkę ciepły. Tak, mamy 3 baseny, plus 2 zjeżdżalnie, plus wodny plac zabaw dla maluszków. I to ruszy wszystko, jak trochę cieplej się zrobi na świecie. To też zależy od naszej aury, tak? Bo to są sezonowe baseny odkryte z kolei. Natomiast bardzo wyczekiwane przez mieszkańców. Przasnysz nigdy nie miał takiego kąpieliska od 10 lat. Kiedyś za PRL-u był odkryty basen, ale to ja go ledwo pamiętam, więc po prostu to jest marzenie. Nie tylko dla mnie, ale też dla wielu Przasnyszan, że będą mieli takie miejsce, nie wyjeżdżając na Mazury, nie przyjeżdżając gdzieś tam kilkudziesięciu kilometrów, żeby odpocząć, czy popływać, czy nauczyć się pływać nawet.
Panie starosto, i na zakończenie zostawiłam temat zmian w powiecie ciechanowskim. Nie jest tajemnicą, że poprzednia starosta została odwołana, mamy nowe władze. Starostą jest przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Proszę powiedzieć, pan jako szef tutaj okręgu ciechanowskiego, struktur Prawa i Sprawiedliwości, jak pan ocenia tę zmianę i jakie pan wiąże nadzieję z nowym starostą?
Jako szef struktur Prawa i Sprawiedliwości miałem nadzieję, że nasi samorządowcy wezmą odpowiedzialność za to, co dzieje się w powiecie ciechanowskim, bo warto, żeby tak liczna reprezentacja miała wpływ na to, co się tutaj dzieje. Poza tym mogą liczyć na pełne moje wsparcie jako szefa struktur Prawa i Sprawiedliwości, mogą liczyć na wsparcie naszych parlamentarzystów i całego rządu, więc to jest korzystne dla mieszkańców, tak? Poza tym powstała koalicja, która też łączy ze sobą, można powiedzieć, i PiS, i PSL, gdzie PSL też współrządzi w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Tych korzyści dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego można się doliczyć dużo, dużo więcej, bo każda strona będzie wspierać taką koalicję, która powstała. Mam nadzieję, że to będzie koalicja wykorzystanej szansy, bo to jest szansa dla powiatu ciechanowskiego i to, myślę, nie wolno jej zaprzepaścić. Okazje mają to do siebie, że nie lubią się powtarzać. Jeżeli nie będzie to właściwie prowadzone, no to wiadomo, że później mieszkańcy nie będą chcieli popierać takich rozwiązań, takich zmian. Czy to jest zmiana na lepsze, to powinni sami mieszkańcy ocenić wkrótce po owocach. Po owocach ich poznacie, jak to w Piśmie Świętym jest. Także tutaj też tak powinno być to przez nas oceniane. Tych owoców powinniśmy się już w zasadzie im przyglądać, bo od nowego roku praktycznie cała odpowiedzialność spada na nowy zarząd i nową koalicję jakby w Radzie Powiatu. I trzeba się temu przyglądać, jakie zmiany są na lepsze, doceniać to, co dobre, a gdy coś się zdarzy, no takiego niewłaściwego, no to wiadomo, każdy ma prawo do krytyki, do zwrócenia uwagi, do doradzenia, żeby coś zrobić inaczej. Mam nadzieję, że to wszystko będzie właśnie robione transparentnie, otwarcie, że to nie będzie taki zamknięty krąg, gdzie tylko się ordynuje rozkazy, tylko właśnie wspólnie ustala, co jest dobre dla nas wszystkich.
Panie starosto, a widzi pan, teraz zwracam się do pana jako szefa tych struktur, czy widzi pan ten paradoks, że kłopot pozwolił na zbliżenie się PiS-u z PSL-em? Ta koalicja już była przecież w powiecie przez dwie kadencje. Czy ta sytuacja właśnie pozwoli na to, że wspólnymi siłami uda się i Centrum Administracji dokończyć te inwestycje, o których tutaj słyszymy, no i nie będzie też takiej napiętej atmosfery między PiS-em i PSL-em.
Znaczy, zawsze myślę, że współpraca buduje, zgoda buduje. Nie zawsze można się dogadać, bo zależy to od dwóch stron, tak? Nieraz te w polityce i również tej samorządowej te napięcia są tak duże, że nie można zbudować jakiegoś porozumienia koalicyjnego. I dopiero nieraz jakiś wstrząs, tak jak pani redaktor wspomniała, może u kogoś spowodować zmianę myślenia, zmianę jakby postrzegania tego, co jest wokół nas. Faktycznie koalicja tutaj w powiecie ciechanowskim Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego istniała i dwie kadencje nawet dobrze się miała, później jakoś nie doszła do skutku. No to jest pewnego rodzaju też konkurencja polityczna. Jeżeli partnerzy przekonają się do siebie, do swojej uczciwości, stabilności i tak dalej, dobrych chęci, no to wtedy ta współpraca kwitnie. Gorzej, jak się zawodzi zaufanie drugiej strony i próbuje tylko swoje rzeczy zrealizować, no to wtedy się traci te zaufanie partnera. No i wtedy być może albo jest zmiana partnera koalicyjnego, różne perturbacje mogą się zdarzyć. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wspólnie, koncyliacyjnie uzgadniać różne rzeczy i to, co możliwe do realizacji, robić jak najlepiej. Bo nieraz takie zarządzanie odgórne, z którym nie ma dyskusji, no może prowadzić do błędów i utraty poparcia, więc przed tym przestrzegam moich kolegów tutaj też w Ciechanowie, żeby nie poszli w taką stronę, że tylko mamy rację my i nie musimy z nikim konsultować. Tak?
A w jakiej atmosferze już teraz jako do starosty się zwrócę? Wchodzi pan w ten czas przedwyborczy, długi czas przedwyborczy, to będzie naprawdę półtora roku. W jakiej atmosferze pan wchodzi właśnie na terenie powiatu przasnyskiego w ten czas wyborczy?
W powiecie przasnyskim mamy dużo sprzyjających osób i za chwilę odbieram takie sygnały, można powiedzieć, poparcia tego, co robimy w samorządzie powiatowym. Też jako szef Prawa i Sprawiedliwości odbieram takie sygnały dotyczące poparcia tego, co rząd robi w sferze bezpieczeństwa Polski, w sferze pomocy rodzinom. Natomiast no, na pewno są też głosy krytyki. I Bogu dzięki, w Polsce można krytykować rząd, samorząd. chociaż są tacy, którzy nie znoszą tej krytyki, od razu się obrażają, albo gdzieś tam podają do sądu, albo chcą podać nawet media do sądu, albo kogoś, kto krytykuje władzę. No mamy demokrację i w te głosy krytyczne trzeba się też wsłuchiwać po to, żeby być może zmienić kierunek swojego działania, być może zmienić kierunki inwestycyjne, czy kierunki rozwoju gospodarczego, bo niesłuchanie ludzi to prowadzi później do zapaści, a być może do jakiejś rewolucji i tak dalej, i tak dalej. Na pewno do dużych napięć. Lepiej wsłuchiwać się w to, co mówią mieszkańcy i reagować odpowiednio wcześniej.
A mówił te słowa pan Krzysztof Bieńkowski, starosta przasnyski, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w okręgu ciechanowskim. Bardzo dziękuję za to spotkanie,
panie starosta. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
To zamknęliśmy ten tydzień naszą audycją. Zapraszam państwa oczywiście na kolejne wydanie audycji Gość Dnia już w poniedzieli. Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.